Dorota Niebrzydowska, dzień dobry. Wakacje za nami, ale dziś w audycji Masz Prawo jeszcze pozostaniemy w klimacie urlopowym. W kodeksie pracy mamy różne rodzaje urlopu, nie tylko wypoczynkowy, chociaż od tego urlopu właśnie zaczniemy. A moi państwa goście to pani Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się 1 października, więc chyba wszyscy, którzy mieli zaległy urlop, już go wykorzystują właśnie i są na tym urlopie.
Przynajmniej powinni.
Powinni być, ponieważ każdy pracodawca powinien dopilnować, aby urlopy zaległe były wykorzystane do końca trzeciego kwartału następnego roku, ponieważ one stają się jakby z 1 stycznia z poprzednich lat urlopem zaległym, te urlopy wypoczynkowe. I w związku z tym warto dodać, że stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy jest takie, że wystarczy nawet tego 30 września rozpocząć urlop zaległy, żeby to było poniekąd jakby zaliczone do prawidłowego działania. Także tutaj pracodawca powinien pilnować tego, żeby ten urlop zaległy jednak został rozpoczęty we wrześniu.
Ten urlop zaległy to ten z 2024, tak, o którym rozmawiamy.
Albo z lat wcześniejszych, bo czasem są urlopy i z lat wcześniejszych niż poprzedni rok.
Czy można w ogóle pracować cały rok i nie korzystać z urlopu?
Tak nie powinno być zdecydowanie, ponieważ ustawodawca po to dokonał takiego założenia, że urlopy wypoczynkowe są w odpowiednich wymiarach, aby pracownik w pełnym zakresie wypoczął i psychicznie, i fizycznie od pracy, co daje powód do tego, żeby mieć zdrowe ciało, zdrowego ducha, a też pracownika, który w pełni jakby się zregeneruje. W związku z tym to powinno zależeć i pracownikowi, i pracodawcy na tym, żeby ten urlop wypoczynkowy był wykorzystywany w danym roku kalendarzowym, bo w ogóle taka jest zasada, żeby dany urlop z danego roku wykorzystywać właśnie w tym roku kalendarzowym, w którym się nabywa do niego prawo.
Te wymiary urlopu są oczywiście różne, niemniej jednak jest taka zasada, że 14 dni powinniśmy wykorzystać w jednym kawałku.
14 dni kalendarzowych, a więc tych dni roboczych może być mniej, ponieważ do tego 14-dniowego odpoczynku zaliczamy wszystkie niedziele, święta, wolne soboty i inne dni wolne, które nam przypadają w trakcie wykorzystywania tego urlopu. Więc ten warunek jest wtedy spełniony, jeżeli te 14 dni odpoczynku, 14 dni kalendarzowych będzie. Pracownik nie zawsze jest zainteresowany tym, żeby ten 14-dniowy odpoczynek wykorzystywać z różnych względów. Czasami rzeczywiście pracownicy mają ku temu powody, bo mają jakąś skomplikowaną sytuację i ten urlop będzie im potrzebny w późniejszym czasie. Natomiast tu już jest kwestia porozumienia z pracodawcą. Trzeba zadbać o to, żeby porozmawiać z pracodawcą, że w tym roku jest taka konkretnie sytuacja i pracownik nie jest tym zainteresowany, tak żeby to nie miało miejsca co roku. To może być sytuacja jakaś wyjątkowa, bo to poniekąd obciąża pracodawcę. Nieudzielenie takiego dłuższego urlopu.
To się też tak tłumaczy, że jeżeli przysługują nam tak zwane wczasy pod gruszą, to wtedy też jednym z warunków jest to, żebyśmy ten urlop wzięli w jednym kawałku, tak, przez 14 dni kalendarzowych, 14 dni byli na urlopie. Ale to czasami w niektórych zakładach jest co roku, w niektórych zakładach pracy co 2 lata. I w tych, kiedy nie przysługują nam wczasy, to pracownicy mówią, a ja nie muszę teraz wykorzystywać tego urlopu, nie przysługują mi wczasy pod gruszą.
Tak, to często jest i mamy wiele takich pytań, że pracownicy nie są zainteresowani po prostu tym z różnych względów. Czasami są pracownicy, którzy kumulują, chomikują, powiedzmy sobie, ten urlop. Lubią, jak tego urlopu jest więcej i bardzo się denerwują, jeżeli dochodzi do sytuacji, że pracodawca zwraca im uwagę, że ten urlop powinien być jednak wykorzystany.
Bo to pracodawca ma zwrócić uwagę.
To pracodawca powinien dopilnować, żeby ten pracownik jednak zregenerował siły, ale też trzeba zauważyć, że samo niewykorzystanie tego, czyli nieudzielenie tego urlopu w wymiarze 14 dni nie jest wykroczeniem, więc tutaj jest to furtka dla pracownika, że można się porozumieć z pracodawcą, że w tym roku na przykład wyjątkowo akurat nie mam zapewnionego tego odpoczynku. Wyjątkowo zaznaczam.
Ale też warto zwrócić uwagę na to, że generalnie ustawodawca założył, że w ogóle urlop będzie wykorzystany w pełnym wymiarze jednorazowo. Dopiero na wniosek pracownika ten urlop może być podzielony na części i przy czym jedna z nich powinna te 14 dni zawierać tego odpoczynku. Więc to jest w ogóle ciekawe, że ustawodawca w ogóle dokonał założenia, że pracownicy dopiero na tym długotrwałym odpoczynku całkowicie mogą się, albo przynajmniej w dużej mierze, zregenerować.
Ale to coś z tym jest rzeczywiście, że zaczynamy odpoczywać dopiero w momencie, kiedy no, trochę już zapomnimy o pracy. Więc te kilka dni to zdecydowanie za mało, żeby zregenerować siły i wrócić do pracy z radością. Ale teraz o obowiązkach, a w zasadzie o możliwościach, które ma pracodawca, jeśli chodzi o pracowników, którzy właśnie kumulują sobie te urlopy, nie chcą ich wykorzystywać i tych zaległych dni robi się bardzo dużo. 1 października to jest ten termin, kiedy pracodawca już może zdecydować za nas, że od jutra, proszę bardzo, wykorzystujemy zaległy urlop i co wtedy, jeśli my w ogóle nie mamy takiego pomysłu ani planu?
Pracodawca powinien dbać o to i jakby już sugerować pracownikom odpowiednio wcześniej, żeby zaczynali korzystać z tego urlopu. W ogóle nawet dopuszczenie do tego, że do końca trzeciego kwartału pracownik nie rozpoczyna urlopu zaległego, już jest trochę wątpliwe. Więc pracodawca ma takie narzędzie, że po prostu nie dopuszcza pracownika do pracy od pewnego dnia. Informuje pracownika, że na przykład od dnia, nie wiem, 30 września korzysta z zaległego urlopu i ma się nie stawiać w pracy. I to jest takie narzędzie dla pracodawcy, bo jeżeli jakieś sugestie nie wystarczają, wówczas to niedopuszczenie do pracy jest jak najbardziej tym narzędziem, którym dysponuje pracodawca.
A czy pracodawca może na przykład wszystkich pracowników zobligować do tego, żeby urlopy wykorzystywali w tym samym czasie?
Teoretycznie może zasugerować, że jakaś część urlopu powinna być wykorzystywana w jakimś miesiącu, w jakimś okresie, z uwagi na przykład na organizację pracy. Jest mniejsze zapotrzebowanie na pracę w jakimś okresie, nie wiem, na przykład w sierpniu czy we wrześniu. I żeby przynajmniej te 14 dni były wykorzystywane w tym okresie, no taka sugestia od pracodawcy może być, jak najbardziej.
Co więcej, moim zdaniem to powinien też ująć to w swoich przepisach wewnątrzzakładowych, w regulaminie pracy chociaż. Gdzie jasno określa, że na przykład konkretne miesiące są właśnie dniami, kiedy pracownik powinien wykorzystać przynajmniej tą dłuższą część urlopu. Bo faktycznie tu organizacja pracy jest istotna dla pracodawcy.
Nie ma problemu na przykład z nauczycielami, prawda? Wiadomo zawsze, też kiedy jest. Mają urlopy, bo wtedy nie ma nauki, nie ma szkoły i w zasadzie każdy jest zobligowany w tym lipcu odpocząć. Natomiast wszyscy inni, no to tutaj już jest decyzja i pracodawcy, i pracownika, bo jednak urlop udzielany jest na wniosek pracownika po uzgodnieniu z pracodawcą.
Bądź też jest plan urlopowy i tam wpisujemy swoje urlopy, w jakim okresie chcemy je wykorzystać i później tak naprawdę zgodnie z tym planem idziemy. I dopiero w momencie, kiedy występują jakieś sytuacje wyjątkowe, to wtedy albo go przesuwamy, albo dogadujemy się z pracodawcą, że on będzie wykorzystany po prostu w innym terminie, więc tutaj też ten plan urlopowy zobowiązuje nas do realizacji tego, co zapisaliśmy sobie w tym planie.
Ale ten plan urlopowy też nie jest obowiązkiem chyba pracodawcy.
Nie, tutaj może z niego zrezygnować, może też w ogóle go nie wprowadzać. Tutaj nie ma jak gdyby obowiązku jak najbardziej. To zależy od tego, czy to jest na rękę, bo czasami tutaj medal ma dwie strony. To może być dobre i dla pracownika, dobre i dla pracodawcy, a także mieć swoje jakieś oczywiście.
No i też porządkuje oczywiście sytuację. Warto te urlopy zaplanować wcześniej i wiedzieć, kogo ma się do dyspozycji, a kogo nie. Chociaż pracodawca ma różne instrumenty, prawda? Może nas odwołać z urlopu, może nam urlopu nie udzielić.
Może nam przesunąć właśnie ten urlop jak najbardziej, bo ma też możliwość zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Jeżeli zachodzą faktycznie sytuacje, których nie był w stanie przewidzieć, sytuacje wyjątkowe. Także tak, jest też taka możliwość.
Pracownik oczywiście też ma, bo my już przyzwyczailiśmy się do tego i chyba nie za bardzo korzystamy z urlopu na żądanie. Mamy te 4 dni urlopu na żądanie, który gdzieś tam z tyłu głowy może wiemy, że w sytuacji trudnej zawsze jest do wykorzystania.
Tak, urlop ten służy w przypadku, kiedy mamy jakieś okoliczności nieprzewidziane i musimy to zgłosić najpóźniej przed rozpoczęciem swojej pracy, że chcemy z takiego urlopu skorzystać. Pracodawca raczej nie powinien odmówić. No, bardzo wyjątkowe sytuacje są wtedy, gdy odmawia, czyli zakładamy, że większość pracowników bierze w tym samym dniu, nie może funkcjonować prawidłowo. Ale generalnie ten urlop na żądanie służy bardziej pracownikowi, czyli on decyduje, kiedy z niego korzysta i składając taki wniosek jest jakby z obowiązku zwolniony, z obowiązku świadczenia pracy.
I co roku mamy 4 dni, to się nam nie kumuluje?
Nie kumuluje, przechodzi na następny rok jako zwykły urlop wypoczynkowy i do tej puli urlopu wypoczynkowego, takiego zwykłego, jest doliczany.
Ale tu warto też zauważyć, że te 4 dni, które nam przechodzą na rok następny jako zwykły urlop, nie muszą być wykorzystane do końca września. One mogą być wykorzystane do końca roku kalendarzowego. To jest też ta różnica, jeżeli chodzi o te dni na żądanie urlopu.
Jeszcze zapytam o ekwiwalent, bo często zbieranie takiego urlopu ma to drugie dno, tak? Wydaje nam się, że możemy potem do pracodawcy wystąpić z wnioskiem, proszę mi wypłacić. No nazbierałem przez 3 lata tyle urlopu, nie jestem w stanie go wykorzystać, więc może ekwiwalent.
To nie jest możliwe. Ekwiwalent pracodawca wypłaca w dniu rozwiązania stosunku pracy. I to jest ten dzień, który go zobowiązuje do tego, że jeżeli jest urlop zaległy, on musi być ten ekwiwalent w tym dniu wypłacony. Jeżeli trwa stosunek pracy, absolutnie nie ma mowy o wypłacie ekwiwalentu. Może być tylko wypłacone wynagrodzenie za czas, kiedy jesteśmy na urlopie.
Dopytam jeszcze o tę możliwość pracodawcy wysłania nas na urlop zaległy. Czy wtedy on może go podzielić tak, jak mu się podoba, że na przykład w każdym z miesięcy, które pozostają, czyli październik, listopad, grudzień, da nam po 10 dni przykładowo, kiedy potrzebuje i chce, czy musi dać nam w jednym kawałku?
Nie, tutaj już decyzja należy poniekąd do pracodawcy, chociaż najbardziej taką pożądaną sytuacją jest to, gdy pracownik dogaduje się co do liczby tych dni urlopu i w jakim okresie wykorzystuje. No ale jeżeli mamy do czynienia z takim opornym pracownikiem, no który ewidentnie nie chce współpracować, to myślę, że takie działanie pracodawcy jest dopuszczalne, że wyznacza po prostu okresy, w których pracownik ma wykorzystywać urlop zaległy.
Chyba że jest sytuacja, kiedy to pracownik chciał, a nie mógł wykorzystać tego urlopu wypoczynkowego. I teraz powiedzmy sobie, jest termin i pracodawca, prawda, się zorientował i go wysyła. Tu bym miała wątpliwości, czy rzeczywiście wtedy pracodawca może bez uzgodnienia tego z pracownikiem tak odgórnie narzucać mu ten termin w konkretny, prawda, że na przykład podzieli ten urlop, bo być może pracownik akurat chciałby wykorzystać go w całości.
Czyli te wnioski, które piszemy o udzielenie nam urlopu, są dość istotne w takich sytuacjach, bo kiedy pracodawca nam odmawia, to na wniosku mamy napisane, że nam odmówił, prawda?
Tak jest.
Zdecydowanie i wtedy to ma wpływ też na wagę naruszenia przepisów przez pracodawcę, ponieważ nieudzielanie pracownikowi urlopu stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, ale dopiero nieudzielanie na wniosek pracownika. Natomiast jeżeli to niewykorzystanie pochodzi jakby od pracownika, czyli on sobie kumuluje, to już to jest zupełnie inna sprawa.
Co więcej, to jeszcze ma także znaczenie przy okresie przedawnienia, ponieważ jeżeli my chcemy wykorzystać, pracodawca nam nie daje tego urlopu, to okres 3-letni przedawnienia tego prawa do urlopu biegnie od 1 października. Natomiast jeżeli pracodawca wysyła, a pracownik z jakichś względów ciągle nie wykorzystuje, no to tutaj ten bieg rozpoczyna się 1 stycznia następnego roku. Więc też drobna rzecz, aczkolwiek bardzo,
bardzo istotna.
To
przedawnienie 3 lata, pierwszy urlop, który bierzemy, to ten, który jest ten ostatni, tak? To znaczy nie ten, do którego prawa nabyliśmy w tym roku, tylko ten, który
najpóźniej
zaczął się...
zaległy,
tak,
jakby, prawda?
Najpóźniej zaległy. Tak. Czyli ten okres 3-letni warto mieć sobie gdzieś tam zanotowane, że ostatnio na urlopie byłam wtedy i wtedy, żeby wykorzystać. Jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, czy taka sytuacja, kiedy nie umiemy się dogadać z pracodawcą, a musimy iść na urlop i nie mamy 4 dni na żądanie, to wtedy będzie co? Porzucenie pracy? Nieusprawiedliwiona nieobecność?
No niestawienie się do pracy bez usprawiedliwienia stanowi naruszenie i to w sposób ciężki obowiązków pracownika. No to niestety pracownik musi się tu liczyć z jakimiś działaniami prawdopodobnie pracodawcy, który może nie chcieć tolerować nieusprawiedliwionej nieobecności. W związku z tym musi się liczyć nawet z rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym.
Czyli zostawienie wniosków w sekretariacie bądź też w kancelarii i szybciutko wyjechanie na wakacje, to nie wchodzi w grę. Musimy poczekać, aż on zostanie zaakceptowany, ten wniosek, tak?
Tak, zdecydowanie tak. Zgoda musi być wyraźna. No chyba oczywiście, że nie ma problemów i składamy wnioski ustnie. One są akceptowane i nigdy nie było większych, nie wiem, starć między pracodawcą a pracownikiem w tym zakresie. się, to nawet ustna forma jest dopuszczalna, jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe. Aczkolwiek dla celów dowodowych najlepiej, żeby te wnioski jednak były składane na piśmie.
Zawsze mówimy, że na piśmie, to wtedy wiemy, oczywiście, na czym stoimy. Nawet tego nie wykorzystamy potem dla tych celów dowodowych, a jednak to mamy. To jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, nie będziemy się nad nimi rozwodzić, jakie są wymiary, bo pewnie ci wszyscy, którzy korzystają z urlopów wypoczynkowych, doskonale wiedzą, jakie są wymiary. Trochę gorzej jest wtedy, kiedy liczy się to na godziny, bo jest niepełny wymiar czasu pracy, chociaż myślę, że to tak samo na dni można przeliczać.
Tak, to nie jest trudne. Także po prostu pomniejszamy proporcjonalnie do wymiaru, w jakim jesteśmy zatrudnieni.
Wynagrodzenie za urlop jest 100%. Tutaj też się nie musimy tego martwić, ale mówimy o urlopie wypoczynkowym, bo są takie rodzaje urlopów, gdzie jednak na to wynagrodzenie warto zwrócić uwagę. I to są dość nowe instytucje, z którymi chyba już się oswoiliśmy, ale warto, żebyśmy może przypomnieli.
To jest może nie urlop, który się de facto nazywa urlopem, tak? Ale jest to zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych związanych z wypadkiem czy chorobą, kiedy obecność pracownika jest konieczna w danym miejscu. Tutaj, jeżeli chodzi o pojęcie tej siły wyższej, to nie mamy wyjaśnienia od razu w kodeksie pracy, ale jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, które nam pięknie wyjaśnia, co to jest ta siła wyższa, że jest to takie zdarzenie zewnętrzne, nieuchronne, które jest jakby niemożliwe do przewidzenia w danym momencie. To nie jest sama choroba czy wypadek, to należałoby zwrócić uwagę, tak? Tylko to są okoliczności, które zmuszają pracownika do tego, żeby on był w innym miejscu niż miejsce pracy obecny, natychmiastowo, prawda? A ma to związek ze sprawami rodzinnymi w związku z tym wypadkiem czy chorobą. Także jest to takie powiązanie.
Czyli zalane mieszkanie to już
tak jest. Tak jest, to już jest powód, że musimy biec. Pożar, to jest nagły wypadek żony, dzieci albo nagła choroba, że trzeba się zaopiekować, prawda? Także to są takie zdarzenia nagłe, nie dające się przewidzieć, czyli na pewno niezaplanowana choroba, operacja najbliższej rodziny, to akurat nie.
I tu wynagrodzenie to już nie jest 100%.
Tu jest wynagrodzenie, połowa wynagrodzenia nam przysługuje, jeżeli chcemy wykorzystać takie dni. To są 2 dni albo 16 godzin i tu pracownik decyduje w pierwszym wniosku o tym, czy będzie korzystał w dniach, czy będzie korzystał w godzinach. Przy czym warto podkreślić, że również godzinowo jest to proporcjonalne zwolnienie do wymiaru czasu pracy pracownika.
Natomiast ten drugi urlop taki, który jest tą nowością, to urlop opiekuńczy, on jest nazwany już urlopem. Urlop opiekuńczy przysługuje każdemu pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym i on tak naprawdę służy, aby zapewnić osobistą opiekę, wsparcie osoby bliskiej, będącej albo członkiem rodziny, albo zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie. I to jest istotne, czyli nie musimy być spokrewnieni. Natomiast tym członkiem rodziny jest syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. Czyli tu wyraźnie ustawodawca zakłada, kto jest tym członkiem rodziny, ale oczywiście rozszerzamy to na innych, którzy zamieszkują razem w jednym gospodarstwie, bo nawet we wniosku należy podać, jeżeli opiekujemy się jakąś osobą, adres jej zamieszkania, więc to jest istotne.
Czy tutaj potrzebujemy jakiegoś zaświadczenia lekarskiego, że ktoś wymaga naszej opieki?
Nie,
czy...
nie. We wniosku po prostu określamy w dosyć pewnie ogólny sposób przyczynę. My nie musimy wchodzić w jakieś szczegóły. Ważne, że to ma być ta przyczyna medyczna, to po pierwsze, a po drugie to jest tylko wsparcie. Czy pracodawca może oczekiwać jakiegoś zaświadczenia?
Moim zdaniem nie. Jednak dane wrażliwe. I co więcej, pracodawca nawet nie powinien przechowywać takich informacji chociażby właśnie w dokumentacji pracowniczej, bo jednak to są dane, które nie powinny być upowszechnione.
Tak? I co istotne z punktu widzenia wynagrodzenia, to są absolutnie bezpłatne dni, chociaż wliczane do stażu pracy, ale bez prawa do wynagrodzenia pracownik z nich korzysta.
Jeszcze wrócę do tego urlopu wypoczynkowego, ponieważ chciałabym poruszyć jeszcze temat pracy u innego pracodawcy. Bo jeżeli u jednego pracodawcy bierzemy sobie urlop opiekuńczy, to co z drugim pracodawcą?
Nie, to rozumiem. To rozumiem, że bierzemy u jednego pracodawcy. Jeżeli jesteśmy w drugim stosunku pracy, to również u tego drugiego pracodawcy korzystamy z tego urlopu opiekuńczego, no bo cel tego urlopu nie jest spełniony. Praca na rzecz innego podmiotu w tym samym czasie nie jest możliwa.
Co jest właśnie możliwe, jeżeli...
Przy urlopie wypoczynkowym oczywiście.
Bardzo często w ostatnich czasach ten urlop wypoczynkowy jest brany właśnie po to, żeby gdzieś wyjechać, dorobić. No i tutaj już nie ma pracodawcy.
I często uzupełniany urlopem bezpłatnym. Gdy już pracownik wykorzysta swój urlop, a chce pracować na rzecz innego podmiotu, korzysta czasami z urlopu bezpłatnego.
I tutaj, jeżeli mamy dwa stosunki pracy, o których pracodawcy wcale nie muszą wiedzieć wzajemnie, prawda? Bo pracownik nie ma obowiązku informowania o tym, że podjął gdzieś zatrudnienie, a tudzież jakąś umowę cywilnoprawną zawarł. Jeżeli... Nie, w ogóle nie ma jeżeli. Może to być taka sama praca u dwóch pracodawców wykonywana.
Nie ma absolutnie żadnych ograniczeń.
No chyba, że zakaz konkurencji u jednego z nich występuje, tak?
I pracuje właśnie gdzieś.
Tak, na rzecz konkurencji. No to absolutnie to już nie wchodzi w rachubę, no bo tu pracownik poniesie to ryzyko.
Jeżeli jesteśmy u jednego pracodawcy na urlopie wypoczynkowym, u drugiego wcale być nie musimy. Na urlopie wypoczynkowym możemy sobie po prostu pracować. Możemy też pracować na pełnym etacie u jednego i u drugiego. To też się nie wyklucza. No i możemy też pracować na urlopach macierzyńskich, wychowawczych. To też chyba jest dozwolone.
Na wychowawczych tak, tylko że tu jest pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o przepisy kodeksu pracy, a mianowicie to może być praca w takim wymiarze, aby dalej sprawować opiekę nad dzieckiem. Tu jest ten warunek, a więc to nie może być, wydaje się, praca w pełnym wymiarze, no bo jednak wtedy tym dzieckiem mama się czy tata nie zajmują.
Jeżeli mamy dwa stosunki pracy, to zwolnienie lekarskie, na którym przebywamy, obejmuje oba stosunki pracy, bo te prace, które są w ministerstwie, które mają spowodować to, że nie zawsze zwolnienie lekarskie u jednego pracodawcy musi oznaczać zwolnienie lekarskie u drugiego pracodawcy, jeszcze nie ujrzały światła dziennego, to czy rzeczywiście nauczyliśmy się korzystać z tych dodatkowych urlopów, z tych innych, być może nie na siłę wyższą, a opiekuńczych, chociaż one są bezpłatne?
Ja się spotkałam ostatnio z sytuacją, kiedy pracownik był u mnie i chciał skorzystać z tych dni opieki, natomiast pracodawca odmówił.
Mógł?
Nie mógł, no, ale taka sytuacja się zdarzyła. Jest duży opór, tak mi się wydaje, ze strony pracodawców. Oni jednak niechętnie udzielają, prześwietlają te wnioski. Jeżeli chodzi o ten opiekuńczy i inna osoba, to sprawdzają adresy, prawda? Tu dopytują. No jeszcze podchodzą może trochę tak bardzo ostrożnie, szczególnie, że zarzut ze strony pracodawców jest taki, że po prostu pracownicy łączą to sobie z urlopem albo na przykład już nie mają urlopu i wykorzystują to, powiedzmy sobie tak, nie do końca zgodnie ze stanem faktycznym.
Jest to prawo pracownika korzystanie z tego urlopu, także to trochę jest niezrozumiałe, aczkolwiek też pracownicy pewnie też nie za często korzystają, ponieważ to są bezpłatne albo no w połowie płatne jednak nieobecności w pracy i to na pewno też zniechęca, aczkolwiek zawsze mieć taką furtkę jest dobrze, no bo nie wiemy, co nas w życiu czeka, jak nie mamy już urlopu, albo jest koniec roku, a będziemy mieć sytuację taką kryzysową.
To są urlopy, które się nie kumulują, nie przechodzą na następny rok. Nabywamy to 1 stycznia każdego roku. Jeżeli nie wykorzystamy, to po prostu nie wykorzystamy.
W następnym roku znowu mamy możliwość taką, ale to już też w ramach tylko tych dni, które nam przysługują, nie więcej.
I jeszcze są dodatkowe dni dla osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. One są już pełnopłatne.
Tak, to jest dodatkowy urlop wypoczynkowy, który jest traktowany jak urlop płatny, tak jakby pracownik pracował, czyli tutaj nie może stracić na tym wynagrodzeniu. Może to też łączyć z takim zwolnieniem od pracy, jeżeli chodzi o turnusy rehabilitacyjne i wtedy bierze się taki stosunkowo trochę urlopu wypoczynkowego i trochę zwolnienia od pracy do 21 dni w danym roku kalendarza. Więc to jest uprawnienie, które przysługuje osobom o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przy tym prawo do tego urlopu nabywa się dopiero po roku od momentu zaliczenia pracownika do konkretnej grupy niepełnosprawności, a więc trzeba przepracować rok z tą grupą i wtedy w danym roku już się nabywa prawo do tych 10 dodatkowych dni.
Czy pracodawca może nam takiego urlopu odmówić?
Nie, nie ma tutaj podstaw, absolutnie.
A on się przedawnia?
Przedawnia, tak jak urlop wypoczynkowy, bo jak koleżanka powiedziała, to jest urlop dodatkowy wypoczynkowy, więc rządzi się takimi samymi prawami jak urlop wypoczynkowy, łącznie z tym, że jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy, czy też proporcjonalny do miesięcy przepracowanych w danym roku kalendarzowym.
Są też jeszcze urlopy zdrowotne, ale to w niektórych grupach zawodowych tylko. Nie każdemu przysługuje pracownikowi. Najważniejsze jest to, że od wczoraj w zasadzie już pracodawca mógł nas wysłać na urlop zaległy, a od dzisiaj możemy już nawet zostać niedopuszczeni do pracy, jeżeli z takiego urlopu nie skorzystaliśmy bądź zapomnieliśmy, że w ogóle coś takiego mamy. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi były dziś Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.